Gościem dzisiejszej audycji jest nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Ireneusz Hołotniak. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu.
Kiedy rozpoczęła się historia polskiego łowiectwa? Jakie były jej początki?
O łowiectwie możemy mówić, że rozpoczęła się z chwilą w ogóle państwowości polskiej. Od zarania dziejów łowienie zwierzyny było potrzebne do życia, do konstruowania pokarmów. Więc można powiedzieć, że gdy państwo polskie się tworzyło, to w zasadzie można mówić o myśliwstwie. Służyło ono do zaspokajania potrzeb ludzi w zakresie żywienia. W początkowym okresie, w średniowieczu, prawo do polowania miał w zasadzie władca, czyli powiedzmy u nas król, książęta i wysoko urodzeni ludzie. Natomiast, no krótko mówiąc, ludzie mniejszych stanów w zasadzie mogli tylko łowić zwierzynę drobną, a tego szlachetnego, grubego zwierza typu jeleń, żubr, bobry, w zasadzie to był przywilej władców. Następnym takim okresem to jest wiek XVIII-XIX, gdzie już było bardzo dużo pól uprawnych, ludzie prowadzili osiadły tryb życia i jednak głównym pożywieniem ludzi były plony z upraw. Wielkie łowy urządzano przeważnie wtedy, gdy król wyprawiał się na wojnę. Wtedy odławiano sporą ilość zwierzyny w celu zabezpieczenia właśnie dla żołnierzy, dla wojska, posiłków. Następnym takim okresem, gdzie zaczęto mówić już o łowiectwie, czyli o takiej działalności racjonalnej, to znaczy o hodowli zwierzyny, o jej ochronie, o oszczędzaniu zasobów tych przyrodniczych, zasobów tej zwierzyny, to był okres międzywojenny. Wcześniej, poprzedzający ten czas, okres zaborów nie był korzystny dla polskiego łowiectwa. Zaborcy utrudniali nam mocno tutaj działalność łowiecką, więc ta prawdziwa działalność łowiecka właśnie zaczęła się w okresie międzywojennym, czyli po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. I tutaj w roku 1919 rozpoczęto pracę nad normami prawnymi, które by usankcjonowały prawnie działalność łowiectwa. Głównym inicjatorem i miłośnikiem polowań wtedy tych aktów prawnych był prezydent Ignacy Mościcki. W 1927 roku wprowadzono rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej o prawie łowieckim, które miało moc ustawy. Natomiast powierzenie działalności i zwierzchności nad łowiectwem powierzono organizacji, która wówczas też powstała, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. No i tutaj warto nadmienić, że Polski Związek Łowiecki w bieżącym roku obchodzi swoje 95-lecie powstania.
A jak wyglądała sytuacja myśliwstwa w Polsce po odzyskaniu niepodległości przez naszą ojczyznę?
Po odzyskaniu niepodległości musiało nastąpić jak gdyby zjednoczenie ziem, które należały do trzech różnych zaborców, tak? Zabór pruski, rosyjski, austriacki. Różne metody, różne sposoby polowań się tam rozwijały. Największe jak gdyby możliwości do rozwoju łowiectwa były jednak w Galicji, która tutaj była tak bardziej tolerancyjnie traktowana. Cesarz Franciszek Józef był uważany za takiego dobrotliwego cesarza, więc pierwsze organizacje łowieckie powstały w Galicji. Krótko mówiąc, było to Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie, które potem zmieniło nazwę na Małopolskie Towarzystwo Łowieckie z siedzibą we Lwowie. Więc musiały te różne trendy łowieckie zjednoczyć się i z tych wielu różnych towarzystw łowieckich, bo też było wielkopolskie, w zaborze rosyjskim też były towarzystwa łowieckie, a i prywatni właściciele dóbr mieli też swoje gospodarstwa łowieckie. Zjednoczyło się to właśnie tą ustawą łowiecką z 1927 roku i przeszło pod skrzydła organizacji Polski Związek Łowiecki.
A jak bardzo różniła się lista zwierząt łownych z tamtych czasów od tej, która obowiązuje obecnie? Jakie interesujące gatunki się na niej znajdowały?
W okresie międzywojennym właśnie w ustawie o prawie łowieckim jest wymieniona zwierzyna, która była zwierzyną łowną. Przytoczę kilkanaście gatunków, na które ówcześnie można było polować, a dzisiaj są to gatunki, które są już pod ochroną. Można było polować na żubry, ale nie we wszystkich województwach. Raczej w tych województwach koło Wilna można było polować na łosie, na bobry. Można było polować na świstaki, zające bielaki, wiewiórki, niedźwiedzie, rysie, żbiki, wilki, gronostaje, łasice, wydry. Jeżeli chodzi o ptactwo, można było polować na głuszce, na cieczewie, na pardwy, przepiórki, dropie, żurawie, na czarne bociany, czaple, dubelty, bekasy i w ogóle praktycznie wszystkie ptactwo błotne, na które dzisiaj nie polujemy, można było polować. Dzisiaj w zasadzie z ptactwa zostały nam do polowania jarząbki, słonki, łyski, dzikie gęsi, dzikie kaczki, dzikie gołębie. Więc widzimy, że tych gatunków jest bardzo niewiele.
Na czym polegały najważniejsze różnice w prawie łowieckim, porównując aktualne uwarunkowania z tymi sprzed lat?
Zasadniczą różnicą, jaka dzieliła łowiectwo przedwojenne od łowiectwa powojennego, było prawo do polowania dla właściciela ziemi. I druga rzecz, zwierzyna, która została upolowana, stawała się własnością tego myśliwego, który ją upolował. Więc mógł polować myśliwy, który miał ponad 100 hektarów ziemi i miał swój obwód łowiecki, czyli swój teren polowania, miał prawo do polowania. Jeżeli natomiast byli właściciele, którzy nie mieli 100 hektarów, mogli się łączyć w tak zwane spółki łowieckie i jeżeli obszar tych gruntów w takiej spółce przekraczał 100 hektarów, powstawał właśnie obwód łowiecki i ci myśliwi w tej spółce mieli prawo do polowania, bądź mogli taki obwód wydzierżawić innym osobom, które uprawiały łowiectwo. Obecnie zwierzyna wolnożyjąca jest własnością Skarbu Państwa i koła łowieckie, które zrzeszają myśliwych, stają się właścicielami upolowanej zwierzyny. Chciałem to podkreślić i wyjaśnić, bo w społeczeństwie krąży stereotyp taki, że jak myśliwy pozyska zwierzynę, to ona jest jego własnością. To nie jest prawda. Właścicielem pozyskanej zwierzyny jest dzierżawca lub zarządca obwodu, czyli koło łowieckie lub przykładowo ośrodek hodowli zwierzyny, który też dzierżawi obwody łowieckie. Myśliwy chcący wejść w posiadanie tej zwierzyny musi ją odkupić od koła łowieckiego lub od dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Inna duża zmiana to jest powierzchnia obwodu. Przed wojną, jak już wspomniałem, minimum 100 hektarów, natomiast dzisiaj obwód łowiecki musi posiadać minimum 3000 hektarów, żeby był obwodem łowieckim. Jeżeli chodzi o grunty lasów państwowych, to dzisiaj są one włączone w skład obwodów łowieckich i wydzierżawiane kołom łowieckim. Przed wojną natomiast prawo do polowania w lasach państwowych miało państwo.
W jaki sposób różnice te można dostrzec w przypadku kalendarzy myśliwskich i związanych z nimi okresami polowań na dane gatunki?
Kalendarz myśliwski był bardzo bogaty w okresie międzywojennym z uwagi na to, że więcej tej zwierzyny było do polowania. Jest wiele książek opisujących łowy, metody polowań, sposoby zagospodarowania łowisk. Między innymi jest też książka Rok myśliwego, gdzie po kolei, miesiąc po miesiącu opisane są różne zdarzenia, jakie dzieją się w przyrodzie, jakie dzieją się w łowiectwie i też na które gatunki można polować. W ustawie o prawie łowieckim, tym z 1927 roku, jest podana lista gatunków zwierząt łownych oraz okresy, na które nie można polować na zwierzynę, która jest łowna. Natomiast w dzisiejszym prawie i w kalendarzu łowieckim mamy troszkę inaczej to zinterpretowane. Mamy podane okresy, na które możemy polować na daną zwierzynę. Czyli jest taka odwrócona sytuacja.
A jak wyglądała sytuacja z liczebnością zwierzyny? Populacje których gatunków zanotowały na przestrzeni lat tendencję wzrostową?
Generalnie można powiedzieć, że tendencję wzrostową zanotowała zwierzyna gruba, czyli żubry, łosie, jelenie, sarny, daniele, dziki. Ta zwierzyna naprawdę zwiększyła swoją liczebność. Natomiast tendencja spadkowa jest ogólnie w stosunku do zwierzyny drobnej. Kiedyś pozyskiwano bardzo dużo zajęcy. Dzisiaj zające w większej części Polski, chociaż jest to gatunek łowny, nie są pozyskiwane. Myśliwi sobie zdają sprawę, że jest to gatunek, który jest mało liczebny i raczej są podejmowane działania w celu zwiększenia jego liczebności niż polowania. Innym takim gatunkiem, który był bardzo popularny, była kuropatwa. Dzisiaj kuropatwy praktycznie na polach nie widać. Jedynie od czasu do czasu możemy usłyszeć głosy, jakie wydają pary kuropatw w czasie toków, ale naprawdę tego ptaka jest bardzo niewiele i na przykład w nadleśnictwie Rudnik podejmowane są działania w celu zwiększenia tej populacji. Kupujemy po kilkaset kuropatw co roku i wypuszczamy je do naszych łowisk, żeby ten gatunek utrzymał się przynajmniej w tej niewielkiej liczebności. Zauważa się też, że i kaczka też obniża swoją liczebność. Natomiast wzrosła liczebność lisa zdecydowanie. Na tą liczebność wpływ mają również uprawy, które ostatnio są stosowane w rolnictwie, wielkoobszarowe, bardzo energetyczne, typu kukurydza czy soja. One znakomicie sprzyjają rozwojowi zwierzyny, zwiększa się plenność, czyli rozrodczość, jest więcej młodych, mniejsza jest śmiertelność, klimat jest łagodniejszy. Stąd ta gruba zwierzyna, jelenie, daniele, sarny znacznie zwiększyły swoją liczebność.
Dziękuję bardzo. Gościem dzisiejszej audycji prosto z lasu był nadleśniczy nadleśnictwa Rudnik Ireneusz Hołodniak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.